Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na kolejnej katechezie z cyklu Będziesz człowiekiem, o tym jak widzi Cię Bóg. Dzisiejszy temat, jak już mówiłam, dotyczy grzechu. Wygłosi dzisiejszy wykład ksiądz Krzysztof Porosło, który jest wikariuszem na co dzień w parafii świętego Józefa Oblubieńca w Nowej Hucie. Ksiądz Krzysztof jest pasjonatem liturgii. Jego powołanie to właśnie głosić Ewangelię i propagować liturgię. Ksiądz Porosło jest współtwórcą i pomysłodawcą rekolekcji Mysterium Fascinans. Współtworzy portal Liturgia. Współpracuje z ośrodkiem liturgicznym, portalem Profeto. Jest autorem i redaktorem 10 książek na tematy liturgiczne. Publikuje w tygodniku Niedziela, miesięczniku List, Biblia, Krok po kroku, Żywe Słowo. Serdecznie zapraszamy do wygłoszenia katechezy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Zawsze przeurocze są te laurki na początku. O tym już nie wiadomo, co mówić. A dzisiaj temat jest taki bardzo przyjemny, w takim sensie przyjemny, że każdy z nas doskonale się na tym temacie zna. Będziemy mówić o grzechu, więc można mówić na własnym doświadczeniu. Oczywiście temat nie jest przyjemny w tym sensie, że jest to coś absolutnie tragicznego i najgorszego, co może się zdarzyć w naszym życiu. Bo tym jest właśnie grzech. Troszkę będzie taka odwrócona perspektywa w całym cyklu tych katechez, dlatego że już ksiądz Grzegorz Strzelczyk mówił o zbawieniu. Więc już jesteście po doświadczeniu rozwiązania tego problemu grzechu, a teraz wrócimy do niego. No ale tak trochę jest w naszym życiu, że prawdą jest, że jesteśmy już zbawieni, ale prawdą jest też, że ciągle do grzechu wracamy i ciągle musimy z grzechem się zmagać. Choć jesteśmy już zbawionymi przez Jezusa Chrystusa i Jego śmierć i zmartwychwstanie. Więc myślę, że ta kolejność nie będzie aż taka zaburzona, że ten grzech jest po temacie zbawienia. Ja nie będę mówił dużo o zbawieniu, albo prawie w ogóle. Ja spróbuję zastanowić się nad tym, dlaczego grzech jest problemem i jak wielki to jest problem w naszym życiu. Będę się zajmował tylko tematem grzechu. Nie będę już mówił o tym, jakie jest rozwiązanie tego problemu. Zakładam, że ksiądz Grzegorz Strzelczyk zrobił to wyczerpująco. Ja mam niespełna 3-letniego siostrzeńca. Ma na imię Kamil. I bardzo często obserwuję u mojej siostry w domu takie sytuacje, w których Kamilek chce się spontanicznie pobawić i wpada na jakiś genialny pomysł zabawy. Tylko że zazwyczaj te jego pomysły kończą się totalnym przerażeniem dorosłych. Tym, co on znowu wymyśli. I on biegnie coś zrobić i wtedy jest wielki rarum. Wszyscy krzyczą, nie, nie wolno ci, nie ruszaj tego, tego nie możesz, bo tu się poparzysz, tu się coś wydarzy. Tu będzie coś złego. Pamiętam na Boże Narodzenie, jak była choinka zrobiona specjalnie pod niego, w tym sensie, że bombki były w kształcie jakichś tam samochodzików, pociągi i różne tego typu rzeczy, takie były bombki. No więc jak małemu chłopakowi dają na tej choince nowy samochodzik i dają mu nowy pociąg, to jasne, że on będzie chciał się przejechać tym samochodem. No nie trzeba dużo o tym myśleć. Więc jak tylko to zobaczył, to pobiegł do tej choinki, chlap za samochód, no i z całą choinką, nie? Tym samochodem jedzie. Oczywiście wszyscy w przerażenie. Co będzie, jak ta choinka się wywróci? Jak te bombki się potłuką? Choinka spadnie? Lampki? To wszystko jest podpięte do prądu. No i wielka panika i krzyk. Cała rodzina zerwała się na równe nogi, a on totalnie zmieszany stoi i w ogóle nie rozumie, w czym jest problem. On się chciał bawić, a nikt mu nie pozwala na to. A dorośli robią takie wielkie rarum. I myślę, że bardzo często dokładnie tak się zachowujemy w kwestii grzechu. Że my chcemy się trochę pobawić i że to przecież nic takiego złego, to przecież nic takiego wielkiego, a Pan Bóg tak jakoś krzyczy. Jak ci dorośli? A my się zachowujemy jak te dzieci i nie bardzo rozumiemy, w czym w ogóle jest problem. Dlaczego to takie złe? Dlaczego mi tego nie wolno? No i właśnie pytanie. Dlaczego? Dlaczego grzech jest takim problemem, że Pan Bóg tak bardzo krzyczy? Dlaczego Pan Bóg tak bardzo sprzeciwia się temu, czym jest grzech, w ogóle grzechowi? Dlaczego Pan Bóg tak bardzo jednoznacznie wypowiada się na temat grzechu, że wręcz można by powiedzieć, że Pan Bóg nienawidzi grzechu i wszystkiego, co z grzechem związanego? Dlaczego Pan Bóg wobec grzechu interweniuje potopem? Dlaczego Pan Bóg ostatecznie interweniuje śmiercią własnego Syna? Dlaczego w nim jest taki wielki sprzeciw? Bo mam takie przeświadczenie, że my bardzo często uważamy zupełnie inne sytuacje za naprawdę tragiczne w naszym życiu. Śmierć jest czymś tragicznym. Śmierć kogoś bliskiego. Uważamy, że choroba jest czymś tragicznym, szczególnie bardzo ciężka. Utrata pracy. Że to są tragedie. A czy przeżywamy to, że największą tragedią naszego życia jest grzech? I że popełnienie grzechu jest nieporównywalnie większą tragedią od choroby, od cierpienia, od utraty pracy, a nawet od śmierci? Jak sięgniemy do Księgi Rodzaju, do 3 rozdziału, gdzie jest opisana scena pierwszego grzechu, grzechu pierwszych rodziców, to tam znajdziemy bardzo wiele takich, nazwałbym to, kierunków, w których musimy myśleć o grzechu. Ten tekst odsłania nam w ogóle, czym jest grzech, skąd się bierze jego dramat, dlaczego to jest coś takiego strasznego i co tak naprawdę grzech robi. Ale zanim jeszcze pomyślimy o grzechu, to trzeba w ogóle pomyśleć, kim jest człowiek dla Pana Boga. I dlaczego grzech jest takim wielkim problemem i dlaczego Pan Bóg tak właśnie bardzo się sprzeciwia grzechowi. Bo żeby mówić w ogóle o grzechu, to trzeba się ustawić w relacji człowiek-Bóg. Dopóki nie ustawimy się w tej perspektywie, to nie mówimy jeszcze o grzechu. To mówimy o jakimś złu. Owszem, i to każdy z nas, bez względu na to, czy jest wierzący, czy niewierzący, ma jakieś doświadczenie, że w świecie istnieje zło. Ale nie każdy zło nazywa grzechem. Bo grzech pojawia się dopiero wtedy, kiedy pojawia się w tej perspektywie Pan Bóg. Bo grzech jest czymś, co się wydarza między mną a Panem Bogiem. W tej relacji się to dokonuje. Katechizm Kościoła katolickiego powie, że tajemnica bezbożności odsłania się dopiero w tajemnicy pobożności. Znaczy dopiero wtedy, kiedy ja wchodzę w tę relację z Panem Bogiem, dopiero mogę zacząć widzieć, że w moim życiu istnieje grzech. I mogę dopiero wtedy próbować rozumieć, w jaki sposób Pan Bóg na ten grzech patrzy. A w Księdze Rodzaju widzimy w tym opisie stworzenia człowieka, w tych pierwszych rozdziałach, że Pan Bóg od samego początku chce mieć człowieka jako swojego syna. Bo jest powiedziane, że człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. I to jest niezwykle ciekawe, że drugi raz to samo wyrażenie, być stworzonym czy być zrodzonym na obraz, pojawia się kilka rozdziałów dalej. W 5 rozdziale Księgi Rodzaju, wtedy kiedy jest mowa o tym, że Adamowi urodził się syn o imieniu Set. I jest powiedziane, że Set urodził się, czy został zrodzony, był na obraz i podobieństwo Adama. Więc być na obraz i podobieństwo to znaczy być synem. Pan Bóg, kiedy nas stwarza, od razu nas ustawia w tej relacji. On jest ojcem, my jesteśmy jego dziećmi. Kiedy tchnienie życia w nas, nefesz, tłumaczymy najczęściej jako duszę, to wtedy też wprowadza coś z siebie. Można powiedzieć, że daje taką cząstkę siebie w człowieka. Że od tego momentu w tej istocie żywej, jaką jest człowiek, pojawia się też coś, co jest z Boga. I to też jest jakoś niezwykle ciekawe, że kiedy człowiek zgrzeszył, to wtedy Pan Bóg wypowiada te słowa, które my kojarzymy ze środą popielcową. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Jakby mówi, że po grzechu już nie ma w człowieku tego Bożego pierwiastka, nie ma tej części Boga w nim. Bo człowiek był ulepiony z prochu ziemi, Adama, i do tego został dołożony nefesz, to tchnienie życia, ta część Boga. Kiedy człowiek popełnia grzech, wtedy traci życie, wtedy traci ten boski pierwiastek w sobie, wtedy znów zostaje tylko prochem ziemi. Więc jesteśmy synem, a być synem to znaczy nosić w sobie życie Ojca. Bo na tym polega bycie ojcem. Ojciec to jest ktoś, kto rodzi do życia, kto to życie daje. Więc na samym początku jest ustawiona ta relacja. Mówi o tej relacji rodzinnej jeszcze jedna rzecz. Człowiek zostaje stworzony szóstego dnia, ale zostaje stworzony szóstego dnia ze względu na dzień siódmy, który Pan Bóg pobłogosławił. My zwykliśmy zwyczajowo mówić, że to był dzień, kiedy Pan Bóg odpoczywał. Usiadł przed telewizorem, włączył meczyk i pooglądał telewizję, bo musiał odpocząć, bo się tak narobił. Ale rzecz jasna, chodzi tu zupełnie coś innego. Pan Bóg każdego dnia wieczorem, kiedy domykał dzień stworzenia, patrzył na to, co zrobił i w jakiś sposób to podziwiał. Wypowiadał tę sakramentalną formułę, to jest dobre, kitof. To jest dobre, to jest piękne. Ale szóstego dnia wypowiedział trochę inne słowa. Kiedy stworzył człowieka i popatrzył na niego, to wtedy powiedział tov meot. To znaczy, to jest nadzwyczaj dobre, to jest zadziwiająco piękne. Bo to słowo tov znaczy zarazem dobre, jak i piękne. Nie ma ani trochę bardziej to nie jest dobre, ani trochę bardziej to nie jest piękne. To jest i dobre, i piękne. Bo to, co jest dobre, jest po prostu piękne. To jest taki dzień, kiedy Pan Bóg popatrzył na człowieka i się nim zachwycił. Bo kogo zobaczył? Bo zobaczył w człowieku swojego Syna. Bo na podobieństwo swojego Syna go stworzył. Jak powie święty Ireneusz, kiedy Pan Bóg lepił Adama, to patrzył na Syna. Jak artysta próbuje odwzorować pewien wzór, tak Bóg Ojciec lepił człowieka, patrząc na swojego Syna. I kiedy popatrzył na człowieka, kiedy popatrzył na Adama, to się zachwycił tym obrazem. I cały siódmy dzień on trwa w tym zachwycie. On trwa w tym podziwie. Nie wystarczył mu tylko ten jeden wieczór, żeby się zachwycić człowiekiem, ale potrzebował cały następny dzień, w którym błogosławi człowieka. Ale jest też taka ciekawostka niezwykła. Bo siódemka, czyli ten dzień siódmy, szabat, to po hebrajsku jest słowo szewa. I to samo słowo oznacza zawierać przymierze. Kilka razy w Starym Testamencie jest tak nazwane zawarcie przymierza. Kiedy Bóg zawiera przymierze, to jest właśnie użyte to słowo szewa, które można tłumaczyć też jako siódemkować kogoś. Bo to o to chodzi, że coś zostało zasiódemkowane, czyli zostało jakby wciągnięte w przymierze. Zostało zawarte przymierze dnia siódmego, w którym Bóg błogosławi. Kiedy człowiek został stworzony, to od samego początku został stworzony właśnie w perspektywie zawarcia przymierza. A zawrzeć przymierze to znaczy uczynić kogoś członkiem swojej rodziny. Tym jest przymierze małżeńskie. Dwoje ludzi, którzy są sobie obcymi, którzy nie są połączeni więzami krwi, przez pewien kontrakt, przez pewną umowę, jaką jest przymierze, stają się rodziną i są traktowani na tej samej płaszczyźnie, co ludzie powiązani więzami krwi. Dlatego też bardzo często przy zawieraniu przymierza towarzyszył obrzęd pokropienia krwią albo właśnie jakiegoś tam połączenia krwi na znak, na pokazanie tego, że od tego momentu płynie w nas jedna krew, bo jesteśmy rodziną. Więc siódmy dzień to dzień zawarcia przymierza. Bóg zawiera przymierze z człowiekiem, czyli czyni go swoim synem, adoptuje go, bo my jesteśmy synem Bożym na mocy adopcji, przyjęcia przez Boga. Bo jedynym synem, który jest zrodzony z Ojca, jest Jego odwieczny Syn, Jezus Chrystus. Ale jak się dopiero widzi tę perspektywę i w tej perspektywie zawarcia przymierza, bycia synem, bycia rodziną Boga, dopiero w tej perspektywie można patrzeć na to, czym jest grzech, który się zaraz potem pojawia. Że grzech jest czymś, co narusza tę relację. Grzech jest czymś, co dotyka tej relacji między ojcem a synem. Coś, co sprawia, że ja tracę tę godność dziecka Bożego. Że ja mówię, ja nie chcę być Twoim synem. Ja nie chcę być przez Ciebie adoptowany. Ja nie chcę mieć w sobie Twojego życia. Ja nie chcę być dziedzicem, bo jako syn jestem też dziedzicem. Ja tego nie chcę. I w tym sensie grzech dotyka tej relacji między ojcem a synem. I tak trzeba na grzech patrzeć. I cały ten dramat grzechu może być widoczny i uwidacznia się dopiero w tej perspektywie. Że to nie jest coś, co dotyczy jakiegoś kodeksu. Grzech nie jest złamaniem jakichś zasad, jakiegoś prawa. Grzech nie jest przekroczeniem kodeksu karnego. Ale grzech jest naruszeniem najbardziej intymnej, głębokiej relacji między ojcem a synem. Jest powiedzeniem ojcu, nie jesteś moim ojcem. Dokładnie to widzimy w scenie bardzo znanej przypowieści o miłosiernym ojcu, czy o marnotrawnym synu, inaczej jak ją nazywamy. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś na to uwagę. Przychodzi syn, młodszy syn do swojego ojca i mówi mu, chcę część mojego majątku, która mi się należy. Kiedy się bierze od rodziców część majątku, która mu się należy? Po śmierci rodziców. Kiedy bierzemy to w spadku. On przychodzi do swojego ojca i mówi mu, dla mnie jesteś trupem. Dla mnie jesteś martwy. Ja chcę spadek po tobie. Musicie pomyśleć, nie? Jak to niesamowicie narusza tę relację. Powiedzieć swoim rodzicom za ich życia, że chcę już dzisiaj odebrać wasz spadek po was. Że tylko tyle dla mnie znaczycie. Jesteście moim spadkiem. I tam jest powiedziane w tej przypowieści, że ojciec dał część majątku, która mu przypada. Tylko gdzie się pojawia to wyrażenie część majątku, to tak naprawdę nie chodzi tam o pieniądze tylko. Tylko tam jest użyte takie greckie słowo bios. Ojciec daje swój bios, czyli swoje życie. Znamy to słowo z biologii. Nauka o życiu. Więc ojciec nie tylko daje synowi pieniądze, daje majątek, ale ojciec mówi, ja ci dam moje życie. Skoro jestem dla ciebie martwy, to podzielę się swoim życiem. My mówimy przez grzech naszemu ojcu, dla mnie jesteś martwy. Nie ma cię dla mnie. A ojciec mówi, a ja ci dam moje życie. Ja się podzielę swoim życiem. I tylko w tej perspektywie można zobaczyć, czym naprawdę strasznym jest grzech. Jak się czuje te relacje, ma się te doświadczenie takich relacji ze swojego domu, tego doświadczenia, co to znaczy być rodzicem, doświadczenie bycia dzieckiem, bycia kochanym dzieckiem, to wtedy zupełnie inaczej patrzy się na tę perspektywę grzechu. Widzi się, że to naprawdę jest coś strasznego. I oczywiście konsekwencje naszego grzechu najbardziej zostały uwidocznione w osobie Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasz grzech. Jak powie święty Paweł, on sam uczynił się grzechem. Ten, który nie znał grzechu, uczynił się grzechem. A prorok Izajasz w 4 pieśni sługi Jahwe powie, że niepodobna było na niego patrzeć. Tak nieludzko był oszpecony. Wszyscy odwracali swe głowy i nie mogli na niego patrzeć. Nie chcieli na niego patrzeć. Tak wygląda człowiek, który grzeszy. To jest tak straszny widok. Oczywiście Jezus Chrystus wziął nasz grzech na siebie. Sam, który nie znał grzechu. Sam, który nie dopuścił się nigdy nieprawości. Wziął na siebie całą nieprawość świata. Ale ta nieprawość, nasza nieprawość została w nim objawiona. W nim się ukazała w pełni. Cały dramat naszego grzechu. No i rzecz jasna, trzeba sobie zadać teraz pytanie, co takiego jest złego w tym moim grzechu? O ile pewne rzeczy doskonale jakoś tam czujemy, że to jest zło. To są takie rzeczy, w których trzeba się naprawdę zastanowić. co takiego w tym jest złego? Jeżeli robię coś, co można powiedzieć nikomu nie wyrządza krzywdy, nikt nie cierpi z mojego powodu, nikt nie cierpi z powodu mojego grzechu, no to czy jest to coś takiego strasznego? Co takiego strasznego jest w tym, że nie odmówię modlitwy porannej? Co takiego strasznego się stało, że nie poszedłem na mszę świętą? Że sobie gdzieś w sercu zakląłem? Tu nie chodzi rzecz jasna, nie? Jak kogoś zabiję, to jasne, że to jest zło. No i czujemy to od razu. Choć są ludzie, którzy nawet tego nie czują, że to jest coś złego. Żyjemy w takim świecie, w którym nawet morderstwo jest z przymrużeniem oka traktowane. Już nie mówiąc o morderstwie nienarodzonych. Gdzie już w ogóle nie ma dla wielu problemu. To na czym polega tak naprawdę zło mojego grzechu? I tu już wchodzimy w teologię. Bo tak jak mówiłem, trzeba grzech rozpatrywać w perspektywie relacji ja i Pan Bóg. I tego, kim jest Pan Bóg. Zło grzechu nie objawia się w złamaniu kodeksu. Nie chodzi o złamanie jakiegoś przepisu prawa. Jak powie święty Paweł, prawo jest nam dane tylko po to, żebyśmy mieli łatwość w odróżnianiu tego, co jest złe, a co jest dobre. Żebyśmy nie musieli nad wszystkim się gimnastykować i zastanawiać i myśleć, tylko jest powiedziane, to jest złe, bo tak jest w prawie. Ale jak komentują ojcowie Kościoła scenę po zmartwychwstaniu Pana Jezusa, kiedy On objawia się swoim uczniom w Wieczerniku, potem tydzień później przychodzi specjalnie dla Tomasza i pokazuje mu przebite ręce, pokazuje mu przebity bok, to można się zastanowić, ale po co On zostawił te rany? Dlaczego w uwielbionym, zmartwychwstałym ciele pozostają rany Jezusa Chrystusa? Ojcowie Kościoła komentują ten fragment w taki sposób, że Jezus pozostawił sobie te rany na dzień sądu, żebyśmy widzieli, że grzech to nie złamanie kodeksu karnego, tylko że grzech powoduje te rany w osobie Jezusa Chrystusa. Że to jest kwestia miłości i relacji. Że nie da się o grzechu myśleć inaczej, jak tylko w perspektywie relacji ja i Bóg. Więc co w tej relacji ja i Bóg zostaje naruszone? Po pierwsze, trzeba sobie jasno uświadomić, i to wcale nie jest oczywiste, ale to trzeba sobie naprawdę jasno uświadomić, że mój grzech nie dotyka Pana Boga. Co przez to rozumiem? Pan Bóg jest niecierpliwy, Pan Bóg jest niezmienny, Pan Bóg nie ma stanów nerwowych, tak jak my. Pan Bóg nie wpada w szał. Kiedy mówimy o gniewie Pana Boga, to nie chodzi o to, że się wkurzył na nas i nie może sobie poradzić ze swoimi rozbuchanymi emocjami. Pan Bóg nie ma czegoś takiego. Pan Bóg jest absolutnie prosty, niezmienny. I grzech nie dotyka Pana Boga w tym sensie, że Jego to boli. My tak mówimy, tak dzieciom szczególnie. Nie grzesz, bo Pana Boga to boli. Pana Boga to nie boli w takim sensie, jak nas boli, jak ktoś nam wyrządzi krzywdę. Więc dramat grzechu nie polega na tym, że Pan Bóg się potem źle czuje. Że Pan potem nie może spać i płacze całą noc, bo człowiek zgrzeszył. Żebyśmy nie nakładali zbyt dużo tych naszych ludzkich sposobów przeżywania zła i grzechu na Pana Boga. On jest absolutnie inny od nas. Trzeba sobie jasno na początku powiedzieć. Więc dramat grzechu w pierwszej kolejności polega na tym, że człowiek popełniający grzech nie może poznać Pana Boga. Że grzech sprawia, że Pan Bóg jest dla nas niepoznawalny. A być zbawionym, to znaczy poznać Boga. Oczywiście na taką miarę, na jaką miarę może stworzenie poznać swojego Stwórcę. Na ile byt skończony może poznać byt nieskończony. Na ile skończony rozum może poznać nieskończoną tajemnicę. Ale być zbawionym, to znaczy poznać Boga, który się nam objawia. Kiedy człowiek grzeszy, kiedy popełnia grzech, to Bóg staje się dla niego niepoznawalny. To wyrasta bariera w poznaniu tego, kim jest Bóg. Człowiek nie ma wtedy dostępu do prawdy o Bogu. Kiedy człowiek kłamie, to nie poznaje nic z Boga, który jest prawdą i w pełni prawdomówny, który nigdy nie kłamie. Kiedy człowiek jest pyszny, to wtedy nie ma dostępu do prawdy o Bogu, który jest pokorny, który jest sługą, który zna siebie w całej pełni, który nie musi się wywyższać, ale który się nie musi poniżać. Jeżeli człowiek uważa się za większego niż jest naprawdę i w tym sensie grzeszy pychą, to nie zna Pana Boga, który jest wszechmocny. I tak dalej. Jeżeli my sięgamy po jakiś grzech, to wtedy nie mamy dostępu do prawdy o Bogu. Nie mamy dostępu do tego, kim Bóg jest sam w sobie. Nie mamy dostępu do tego, co Bóg o sobie objawia. Bo nie znamy tego. Zamykamy się na ten wymiar prawdy o Bogu. I zobaczcie, jak to cudownie widać w Księdze Rodzaju, kiedy grzeszy człowiek. Kiedy właśnie jest ten opis z pierwszego grzechu. Co zaczyna się dziać? Zaczyna wtedy szatan pokazywać Pana Boga w zupełnym zaprzeczeniu tego, kim Bóg jest. Bo Pan Bóg najpierw mówi człowiekowi, że jeżeli zerwie owoc z drzewa poznania dobra i zła, to na pewno umrze. A co mówi szatan? Spokojnie, zrywajcie. Pan Bóg na pewno was nie zabije. Czy ten grzech was nie zabije? Bo to oczywiście nie chodzi o to, że Pan Bóg ich chce zabić. Spokojnie. Zrywajcie ten owoc, nic się nie stanie. Czyli pokazuje Pana Boga jako kłamcę. A przecież wiadomo, że Pan Bóg nigdy nie kłamie. Prawda o Bogu jest taka, że jest absolutnie prawdomówny. Jak mówi, że tak będzie, to tak będzie. A szatan próbuje przedstawić Pana Boga jako kłamcę, jako kogoś, kto oszukał człowieka. Potem drugie kłamstwo szatana. Mówił wtedy ludziom, i w ogóle zadaje pytanie, czy to prawda, że Pan Bóg nie pozwolił wam zerwać żadnego owocu z żadnego drzewa? To jest zupełna nieprawda, bo Pan Bóg nie pozwolił zerwać tylko z jednego drzewa. Więc szatan pokazuje Pana Boga jako kogoś, kto jest egoistą, kto zatrzymuje coś dla siebie, kto nie chce się podzielić z człowiekiem, kto nie chce dać wszystkiego człowiekowi. Więc znów jest to totalne zaprzeczenie tego, kim jest Bóg. Bo życie Boga polega na tym, że On całkowicie się wydaje, że On żyje jako dar dla drugiego. Ale kiedy człowiek zaczyna grzeszyć, zaczyna widzieć Pana Boga jako egoistę, jako kogoś, kto dla siebie coś zatrzymuje, jako kogoś, kto nas nie kocha tak do końca. Potem zaczyna kłamać Ewa na temat Pana Boga. Bo Ewa mówi, że to nieprawda, że On nie pozwolił nam zrywać z żadnego drzewa, ale z tego jednego nam nie pozwolił, ale nie pozwolił nam też dotykać tego drzewa, bo wtedy umrzemy. A Pan Bóg nic o dotykaniu nie mówi. Pan Bóg im nie zabronił dotykać tego drzewa. Oni go mogli dotykać. Mało tego, Ewa opowiada coś, przy czym nie była. Ewa nie uczestniczyła w tej rozmowie między Panem Bogiem a Adamem. Ewy jeszcze wtedy na świecie nie było. Według opisu Księgi Rodzaju. Więc Ewa wymyśla sobie bajeczkę. Gada z szatanem na temat, na którym się totalnie nie zna. Bo nie uczestniczyła w tej rozmowie. I zaczyna wymyślać. Potem oni zaczynają, Adam z Ewą zaczynają przeżywać relacje z Panem Bogiem znów w zakłamaniu. Ponieważ mówią, że są nadzy, muszą się przed Bogiem ukrywać. Zaczynają widzieć w Panu Bogu kogoś, kto jest ich wrogiem, kto jest jakimś przeciwnikiem, przed kim trzeba się skryć, kogo trzeba się bać. Nie widzą już kochającego Ojca. Nie widzą w nich Stworzyciela. Nie widzą w Panu Bogu kogoś, wobec kogo można stanąć w całej prawdzie o sobie, nago. Ale widzą w nim kogoś, przed kim trzeba się ukryć, zasłonić. Bo nie mam dostępu do prawdy o Bogu. Nie mogę Boga poznać, kiedy grzeszę. Na tym polega pierwsze zło grzechu. Niemożność poznania Boga. Drugie zło grzechu polega na tym, że zostaje naruszony boski majestat i jego prymat w świecie. I tu rzecz jasna znów nie chodzi o to, że Pan Bóg się fochnął na człowieka i powiedział, ja to taki wielki jestem i ty powinieneś mnie szanować, a jak mnie nie szanujesz, to ja cię nie lubię i w ogóle jesteś niefajny. To nie o to chodzi. Pan Bóg nie ma zmiany nastrojów. I nie obraża się na człowieka. Tylko, że on ma nieskończony majestat. I obraza pewnego majestatu wymaga adekwatnej rekompensaty. I czym większy majestat, tym większa rekompensata. Kiedy pokłócimy się z kolegą, to idziemy z kolegą załatwiać sprawę. Kiedy dziecko w szkole nabroi, to jest wzywana mama, bo potrzeba większego majestatu do naprawienia tej sytuacji. Już majestat dziecka jest niewystarczający, bo został naruszony majestat nauczyciela. I równy majestat to jest spotkanie dopiero rodzica z nauczycielem. Kiedy obrazimy majestat policjanta na służbie, no to już mamy wtedy sprawę. Przynajmniej jakieś trzeba zapłacić i wyrównać tę różnicę majestatu mandatem. Ale kiedy obrazimy majestat królowej angielskiej, no to już czujemy, że sprawa jest zupełnie poważna i będziemy mieć sprawę karną. I staniemy przed sądem, żeby jakoś to naprawić, bo jest większy majestat naruszony. Na cały problem polega na tym, że Pan Bóg ma nieskończony majestat. Więc żeby naprawić relacje i naprawić to zaburzenie czy obrazę nieskończonego majestatu, potrzeba kogoś, kto ma nieskończony majestat. Kto jest równym. Człowiek nie jest w stanie sam tego naprawić. Dlatego Pan Bóg sam stał się człowiekiem. Żeby stanąć w imieniu ludzi, ale równocześnie, żeby majestat był równy. Tylko On mógł naprawić sam tę sprawę. Ale z tym majestatem tak naprawdę, żeby o tym majestacie nie myśleć jako takiej godności na zasadzie, że ja sobie, my raczej tak rozumiemy często to słowo negatywnie, że ktoś zadziera nosa i ma majestat wtedy, nie? I się wywyższa i uważa się za takiego ważnego. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Panu Bogu po prostu się to należy. Panu Bogu się należy pierwsze miejsce w świecie. On jest stwórcą świata i bycie Bogiem polega na tym, że On jest najważniejszy. Jak jest Bogiem, to On decyduje o tym świecie. On nadaje mu porządek. A bycie stworzeniem polega na tym, żeby oddawać chwałę i odzwierciedlać ten boski majestat w świecie. I oddawać chwałę Panu Bogu. My zostaliśmy po to stworzeni, żeby Bogu oddawać chwałę i żeby być Jego obrazem w świecie. Całe stworzenie jest właśnie po to. Jeżeli stworzenie nie oddaje chwały Panu Bogu, to znaczy, że gubi cel swojego stworzenia, gubi cel swojego życia. Następuje jakiś wielki nieporządek w stworzeniu. Schodzi na niewłaściwą drogę. Zresztą tak trzeba rozumieć słowa, które występują w Biblii na oznaczenie grzechu. Zarówno w języku hebrajskim, jak i w języku greckim. Hatta i hamartia. To są słowa, które mówią o pójściu niewłaściwą drogą. O zagubieniu właściwej drogi. Albo właśnie w tym wypadku słowa greckiego hamartia chodzi dokładnie o to, że to jest słowo, które bierze się z języka takiego strzeleckiego. Strzała, która została wypuszczona z łuku, nie trafia do celu. Mija swój właściwy cel. Pudłuje. Więc kiedy człowiek grzeszy, to schodzi z właściwego celu swojego życia. Nie trafia do tego celu. Nie robi tego, do czego jest stworzony. Nie jest tym, kim powinien być. A powinien być tym, który oddaje chwałę Panu Bogu. Kiedy człowiek grzeszy, to odwraca się od Pana Boga i zwraca się do jakiegoś stworzenia, co nazywamy bałwochwalstwem. Uznać jakieś stworzenie za Pana Boga, to być bałwochwalcą. A to jest najcięższy z wszystkich grzechów. Pierwszym grzechem zawsze jest bałwochwalstwo. Powiedzieć Panu Bogu, nie jesteś dla mnie Bogiem. Najczęściej to samych siebie wtedy wynosimy na ten tron. Czeski filozof, teolog Tomasz Halik mówi tak bardzo ładnie, bardzo lubię to wyrażenie, że to jest taka amatorszczyzna. Amatorsko próbujemy małpować rolę Pana Boga, kompletnie nie znając się na tej robocie. Doświadczenie nam podpowiada, że kompletnie się na tym nie znamy, że ile razy próbujemy udawać Pana Boga, to zawsze nam coś nie wyjdzie. Zawsze to schrzanimy. Ale próbujemy. próbujemy odebrać Panu Bogu Jego prymat i mówimy Mu, ja lepiej to zrobię. Ja się lepiej na tym znam. Ja sobie to zrobię po swojemu. Ty nie jesteś taki ważny. Nie jesteś taki ciężki w moim życiu. Bo słowo chwała, kawod w języku hebrajskim oznacza ciężar. Kiedy Bóg jest wychwalany w moim życiu, to znaczy, że jest ciężki. Tak to w języku hebrajskim znaczy. Czyli On przeciąża wszystko inne. Jest cięższy, czyli ważniejszy od wszystkiego innego. A kiedy inne rzeczy zaczynają przeciążać tę szalę, kiedy inne rzeczy stają się ważniejsze od Boga, to inne rzeczy zaczynam traktować jako bożki, jako coś boskiego w moim życiu. Najczęściej to jest moje własne ego. Ten bożek najczęściej wychodzi na piedestał. Moje własne ja. I na tym polega cały dramat grzechu. Że ja nie jestem tym, kim powinienem być. Że kiedy grzeszę, to tracę swoją godność, to tracę cel swojego życia, to tracę swoje życie, którym powinienem żyć. To nie jestem sobą. I Bóg nie jest sobą dla mnie. W moim odczuciu Bóg przestaje być Bogiem. Bóg nie jest najważniejszy. Kiedy Bóg nie jest najważniejszy, to przestaje być dla mnie Bogiem. To jest cały dramat grzechu. A jeżeli ja poznam, kim naprawdę jest Bóg, jeżeli ja wiem, że Bóg ma być najważniejszy, że Jemu się po prostu ten prymat należy, to wtedy ja przeżywam dramat grzechu. Bo ja wtedy wiem, że przez swój grzech ściągnąłem Pana Boga z Jego miejsca, z Jego tronu. Że ja Pana Boga sprowadziłem do poziomu stworzenia. Albo że ja sam stanąłem nad Nim. I wtedy przeżywam to jako coś strasznego. Tylko wtedy, kiedy wiem, kim naprawdę jest Bóg. Dopóki nie wiem, kim jest Bóg, do tego momentu nie będę przeżywał dramatu grzechu. Dlatego tak wielu ludzi nie przejmuje się swoim grzechem. Bo nie będzie się przejmować swoim grzechem, jeżeli Pan Bóg nie jest na pierwszym miejscu. Jeżeli Pan Bóg nie jest ważny. Ja zaczynam widzieć swój grzech dopiero wtedy, kiedy zaczynam widzieć w swoim życiu Pana Boga. Tajemnica bezbożności objawia się w tajemnicy pobożności. Kiedy się nawracam, czyli kiedy wracam do właściwego celu swojego życia, kiedy uznaję Boga za Boga, no to wtedy zaczynam widzieć swój grzech i chcę to zmienić. Pierwsze doświadczenie Ducha Świętego to doświadczenie poznania prawdy o mnie, o moim grzechu. Ale to jest doświadczenie działania Boga w moim życiu, kiedy widzę swój grzech. Jak to pokazuje Księga Rodzaju? To była ostatnia rzecz, którą powiem. Bo w Księdze Rodzaju to też doskonale widać w tym opisie grzechu. Kiedy Pan Bóg stworzył Adama, to dał mu taką misję w ogrodzie rajskim. Dwoma słowami ta misja jest wyrażona. Ma uprawiać i doglądać. Abodach i szamar. Ma uprawiać ogród i doglądać go. Tylko co ciekawe, te dwa słowa będą określały też misję lewitów i kapłanów w przybytku. Oni mają uprawiać i doglądać przybytku. Strzec tak naprawdę, bo to słowo doglądać można przetłumaczyć jako strzec, pilnować. Więc Adam dostaje kapłańską funkcję. Ale to też jest funkcja syna pierworodnego. Pierworodny syn miał rozwijać majątek ojca i doglądać go, strzec go. To była syna, to funkcja pierworodnego syna. Więc to znów pokazuje, jak Pan Bóg traktuje Adama, kiedy go stworzył. Traktuje go z godnością kapłańską, traktuje go jako pierworodnego syna. No i zobaczcie, co robi Adam, kiedy przychodzi moment, w którym ma strzec ogrodu. Skoro Pan Bóg mu dał funkcję strzeżenia ogrodu, to znaczy, że Pan Bóg wie, że czyha jakieś niebezpieczeństwo, że coś będzie chciało zagrozić temu ogrodowi i musi być ktoś, kto go będzie pilnował i strzegł. No i przychodzi taki moment, kiedy pojawia się ten wąż. I co ciekawe, to słowo nachasz, wąż, można w innych miejscach Biblii jest tłumaczone trochę tak bardziej strasznie. Bo czasami się pojawia jako smok, czasami jako taka morska bestia, potwór, jako coś wielkiego. Więc ten Adam jest przerażony wobec swojego przeciwnika. Ten jego przeciwnik wzbudza w nim przerażenie. Adam czuje, że on zagraża jego życiu. Że on jest niebezpieczeństwem. I woli się wycofać. Bo ten, który miał strzec ogrodu, zobaczcie, że w ogóle nie towarzyszy rozmowie Ewy z wężem. Ewa, której nie było w momencie, kiedy Bóg przekazywał te polecenia Adamowi, zaczyna dywagować i dyskutować z wężem. Na tym polega jej grzech. Że gada o czymś, na czym się w ogóle nie zna i o czym nie ma zielonego pojęcia. To jest taki kobiecy grzech. Natomiast wersja męska tego grzechu polega na tym, że ten, który miał strzec ogrodu, nic się nie odzywa. Stoi z boku. Nie ma go. Wielki bohater. A potem jak przyjdzie co do czego, to mówi, to wina Ewy. Ona zerwała. Mnie tam nie było. To jest męska wersja tego grzechu. Ten, który miał być strzegącym, jak widzi węża, to ucieka. W ogóle nie towarzyszy. On powinien w tym momencie zareagować. Powinien powiedzieć, Ewa, co ty w ogóle gadasz? Nie było cię tam, kobito. Co ty to w ogóle opowiadasz? W ogóle z kim ty to rozmawiasz? On nie reaguje. Potem nie ma odwagi powiedzieć, że nie zje tego owocu. Że go nie weźmie. Potem ucieka w krzaki, a potem zrzuca winę na Ewę. Ten, który miał strzec. On traci cel swojego życia. On miał być strażnikiem, a jest totalnym tchórzem. Chcielibyście mieć takiego stróża? Czasami są takie pieski obronne, nie? Jak ktoś wchodzi, to piesek ucieka. Na drzwi, na bramie jest napisane: uwaga, pies obronny. Właśnie tak się zachowywał Adam wtedy. Traci cel swojego życia. Ale kiedy Pan Bóg powiedział człowiekowi, że nie wolno mu zrywać owocu z tego jednego drzewa, bo niechybnie umrze. Tak mamy przetłumaczone w języku polskim. A tam jest taka przeciekawa składnia hebrajska. Bo tam jest dokładnie powiedziane, bo umrzesz, umrzesz. Jest podwojone to słowo. Można to inaczej przetłumaczyć. Bo śmiercią umrzesz. Znaczy, jak można umrzeć inaczej jak śmiercią? Ale język hebrajski nie ma stopniowania przymiotników. Nie ma stopnia najwyższego. W języku hebrajskim, jak chce się powiedzieć, że coś jest najlepsze, to się mówi, że to jest dobre, dobre. Jak chce się powiedzieć, że coś jest najpiękniejsze, to się mówi piękne, piękne. Jak chce się powiedzieć, że coś jest najświętsze, to się mówi święte, święte. Dlatego śpiewamy 3 razy święty, święty, święty. Znaczy najświętszy. Więc kiedy Pan Bóg chce powiedzieć, że jest taka śmierć, która jest taką największą ze śmierci, taką śmiercią śmiercią, no to właśnie mówi w taki sposób. Że jest taka śmierć, która jest zupełnie inna od tej śmierci fizycznej. I ona jest dużo gorsza. To jest śmierć ducha. To jest śmierć spowodowana przez grzech. To jest śmierć nieposłuszeństwa Bogu. To jest śmierć, w której ty czynisz się Bogiem. To jest śmierć, w której tracisz Boże dziecięctwo. I zobaczcie, co w tym momencie wybiera Adam. Adam bardziej się boi śmierci fizycznej, bardziej się boi tego węża, który mu zagraża, bo jak go ukąsi, to Adam boi się, że on umrze. I woli zachować swoje życie naturalne i stracić życie nadprzyrodzone. Adam nie jest gotowy do tego, żeby oddać swoje życie. Nie jest gotowy w świecie odzwierciedlać Boży sposób życia. Bo Bóg żyje, oddając swoje życie. Dlatego nowy Adam, Jezus Chrystus, odda swoje życie, żeby zachować to życie ducha, to życie nadprzyrodzone, Boże życie. I nie zgrzeszy. Bo jest śmierć i jest śmierć, śmierć. Kiedy grzeszymy, to umieramy tym najgorszym rodzajem śmierci. Dlatego święty Paweł i święty Jan w pierwszym swoim liście powie, że grzech powoduje śmierć. Grzech powoduje śmierć. Najgorszą ze wszystkich śmierci. Ale żeby nie skończyć śmiercią, to wam coś przeczytam. Tekst, który przeczytałem dosłownie 2 dni temu. Kupiłem najnowszą książkę amerykańskiego teologa Scotta Hanna. Bardzo go lubię i polecam serdecznie. Scott Hahn jest konwertytą. Był pastorem ewangelikalnym, który przeżył nawrócenie pod wpływem przede wszystkim lektury pism ojców Kościoła i studiów biblijnych. W pewnym momencie powiedział, że po prostu nie może dłużej być protestantem, no bo to się kupy nie trzyma. No, nie da się być intelektualnie uczciwym, czytać Pisma Świętego i czytać tradycji Pisma Ojców Kościoła i nie zostać katolikiem. Po prostu się nie da. Najpierw on się nawrócił, a potem jego żona się nawróciła i też przyjęła chrzest, znaczy no, tam już tak naprawdę wyznanie wiary. Było ochrzczeni byli i przyjęli pierwszą komunię świętą. On się zachwycił Eucharystią, sakramentami. Jest teraz takim bardzo popularnym w Stanach Zjednoczonych. Taki trochę amerykański szóstak na nasze warunki. Jeździ. No tylko, że jest osobą świecką. Ma rodzinkę, dzieciaki. Jeździ po całych Stanach Zjednoczonych i głosi Ewangelię. No i pisze też bardzo dobre książki, kilka jest przetłumaczonych na język polski. Mówię o tym, dlatego że to jest konieczne do zrozumienia tego, co przeczytam. Bo on opowiada o swojej rozmowie z protestanckim pastorem. On już jest katolikiem, rozmawia, jest zaproszony do radia przez protestanckiego pastora i rozmawiają tam na temat zbawienia, przebaczenia. I on mówi w pewnym momencie, Scott Hahn mówi do tego pastora, że zbawienie to jest coś więcej niż przebaczenie. No i ten pastor na niego patrzy tak zupełnie, w ogóle jak coś więcej. No zbawienie, no właśnie na tym polega, że Pan Bóg nam przebaczył nasz grzech. A Scott Hahn mówi, no właśnie, że nie. Że zbawienie to jest coś znacznie więcej niż przebaczenie. Że przebaczenie to jest tylko jedna składowa tego, czym jest zbawienie. No ale ten pastor jakoś nie chce tego przyjąć. No więc Scott Hahn próbuje wymyśleć jakąś metaforę, jakiś obraz, żeby mu to wyjaśnić. No i pisze tak. Wyobraź sobie człowieka, który popełnił serię potwornych przestępstw, powiedziałem. Za te przestępstwa został skazany na śmierć i nie ma już żadnego prawa apelacji. Co gorsza, jest również śmiertelnie chory. Więc nawet gdyby nie czekało go krzesło elektryczne, jego dni byłyby i tak policzone. Przychodzi dzień jego egzekucji. Ale tuż przed wykonaniem wyroku dzwoni gubernator, ułaskawia przestępcę. Z jednej strony przestępca czuje ulgę, z drugiej nadal jest umierający. Poza tym wszystkie jego apelacje kosztowały tyle, że doprowadziły go do bankructwa i na dodatek jest na świecie całkowicie sam. Nie ma przyjaciół, rodziny, nikogo. Z jego punktu widzenia jego życie nie było warte ocalenia. To jest właśnie ta śmierć. To jest opis naszego stanu. Tak wyglądamy. Ale zanim zdąży to wszystko przetrawić, gubernator mówi: poczekaj, jest jeszcze coś. Nie tylko daję ci ułaskawienie, ale naukowcy odkryli lekarstwo na twoją chorobę i przed drzwiami więzienia jest lekarz, który czeka, żeby ci je dać. Spłaciłem również wszystkie twoje długi, a kiedy wyjdziesz z więzienia, przed drzwiami będzie czekała na ciebie biała limuzyna. Zabierze cię do mojego domu, gdzie będziesz żył jako mój syn. Wypełniłem już dokumenty adopcyjne i wpisałem cię do mojego testamentu, więc odziedziczysz wszystko po mnie, tak jak moje dzieci. To właśnie Bóg uczynił dla nas, podsumowałem. To właśnie miałem na myśli, mówiąc, że zbawienie to coś dużo więcej niż przebaczenie. Don, ten pastor, wciąż się we mnie wpatrywał, jednak teraz jego wzrok był pełen zdumienia. Dlaczego wcześniej o tym nigdy nie słyszałem? Zapytał. Słyszeliście, że zbawienie to coś znacznie więcej niż przebaczenie? Śmierć, to nie jest ostatnie słowo. Ostatnim słowem jest zbawienie.
Dziękujemy księdzu za katechezę i jednocześnie zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji, która odbędzie się w salce katechetycznej, w salce znajdującej się naprzeciwko bocznego wyjścia z kościoła. Jednocześnie chciałem zachęcić tych, którzy jeszcze nie uczestniczyli w dyskusji, bo jak wskazuje doświadczenie wielu osób, no właśnie to też jest czas bardzo owocny. Zapraszamy. A za tydzień katecheza na temat pracy, którą wygłosi ksiądz profesor Andrzej Zwoliński. Również zapraszamy.